Gościem Radia Z jest doktor nauk medycznych Grażyna Cholewińska-Szymańska, ordynator w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. Dzień dobry pani doktor, czy się słyszymy? Pani doktor, jaki jest obecnie stan polskiej służby zdrowia w związku z pandemią koronawirusa?
Oczywiście jesteśmy w drugiej fali. Nie da się ukryć, że Polska teraz należy do krajów o bardzo intensywnej transmisji SARS i widać, że próbujemy na podstawie tych zaleceń, które mamy do tej pory, czyli na podstawie decyzji wojewodów, która powstała na początku października, aby niektóre szpitale ograniczyły przyjęcia, opróżniły oddziały wybrane, na przykład oddziały wewnętrzne, czy oddział pulmonologiczny, czy oddział dermatologiczny, opróżniły z pacjentów i przygotowały te oddziały szpitalne na przyjęcie pacjentów z COVID. Pokazało się po 2 tygodniach, że ten system nie zadziałał, dlatego że nie ma gdzie tak natychmiastowo tych pacjentów wypisać. Część z nich nie może po prostu pójść do domu, a nie ma gdzie ich poprzenosić. W związku z tym, mimo że decyzje były, to jakby wykonanie tego zalecenia stało się nierealne. W dalszym ciągu do dziś, mimo tego szczytu i tych ogromnego przyrostu dziennego zachorowań, do dziś bazujemy na oddziałach obserwacyjno-zakaźnych i na szpitalach zakaźnych oraz na tych w Warszawie mamy te 2 kluczowe szpitale MSW oraz Wojskowy Instytut Medyczny, ale to są jednostki do innych zadań troszeczkę przeznaczone, w związku z tym one nie przyjmują tak masowo pacjentów karetkami przywożonych. Tymczasem te oddziały szpitalne już zakaźne po prostu się zatkały. Bo jeszcze ważny jest element tej całej strategii, że leczenie osób zakażonych SARS-CoV-2 to nie tyle polega na podawaniu leków czy kroplówek, to polega na podawaniu tlenu. Czyli my w tych szpitalach musimy mieć dobre zaopatrzenie w tlen i musimy mieć łóżko z dostępem do tlenu, systemy tlenowe, które są wbudowane w ściany, muszą być wystarczające na to, żeby zabezpieczyć leczenie, tlenoterapię u tych chorych. Respiratory wszystkie są zajęte.
To jak wygląda u pani w szpitalu, tak? Wszystkie respiratory są zajęte?
W każdym szpitalu, który potencjalnie został wyznaczony do właśnie hospitalizowania pacjentów z COVID. Praktycznie możliwość umieszczenia pacjenta jest tylko wówczas, jeżeli kogoś się uda wypisać do domu, to na to łóżko przychodzi następny, ewentualnie w przypadku intensywnej terapii, przykro o tym mówić, że jak ktoś umrze, to dopiero się zwalnia respirator. Na razie jesteśmy na takim etapie. Jeżeli się nie zmieni nic i nie otworzy się szpitali jednoimiennych, bo to wcale nie był zły pomysł, to i duży szpital, to karetki nie wiedzą, gdzie tych pacjentów wozić. Jest duży chaos. Są duże nerwy, ratownicy medyczni się złoszczą, koordynatorzy niby wojewódzcy straszą lekarza konsekwencjami prawnymi, karnymi za to, że nie przyjął pacjenta, on po prostu nie ma gdzie go przyjąć, nie ma łóżka.
Tutaj rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi, obecnie mamy 14 700 dostępnych łóżek w szpitalach dla osób zakażonych koronawirusem i 1000 wolnych respiratorów. To jak to jest?
Więc to są liczby, w które my nie możemy uwierzyć. Skąd one się biorą? Prawdopodobnie to są te liczby tych łóżek, które wymieniłam, a które nie zostały uruchomione. Statystyki wyglądają pięknie, a życie wygląda inaczej.
Tutaj właśnie jest apel lekarzy, znaczy dyrektorów szpitali tutaj w Warszawie, że sytuacja jest coraz poważniejsza, wymaga natychmiastowych kroków ze strony wojewody, NFZ-u i Ministerstwa Zdrowia. Co trzeba zrobić, pani zdaniem?
Tak, to prawda. Ja jako konsultant wojewódzki napisałam też pismo do wojewody z prośbą o natychmiastowe uruchomienie jednego przynajmniej dużego szpitala w Warszawie. Jeszcze przed weekendem, ale niestety to nie jest takie proste, więc trzeba natychmiast coś zrobić, ponieważ widzimy, że z dnia na dzień przybywa nowych przypadków i na pewno część tych chorych będzie wymagała hospitalizacji.
A czy pani zdaniem tutaj No, pojawił się taki pomysł, żeby stworzyć szpital po prostu polowy pod Warszawą. Tutaj akurat firma Ptak Warsaw Expo się zgłosiła. To chodzi o 6 hal, łączna powierzchnia 150 tysięcy metrów kwadratowych i tam rozumiem, że można byłoby zmieścić kilka tysięcy łóżek. Czy pani zdaniem to jest pomysł realny, dobry, czy w ogóle można byłoby to zrealizować w miarę sprawnie i szybko?
Wie pan, jesteśmy w stanie wojennym, takim pseudowojennym. Wiadomo, że na wojnie buduje się tego typu szpitale, prawda, jakieś dywizyjne czy pułkowe. I tam w halach robi się co można, ale tam nie da się zrobić poprawnego postępowania medycznego. To jest już ostateczność. Jak już naprawdę nie będziemy mieć nic, to wtedy ludzi będziemy kłaść pokotem w tych halach czy w namiotach, ale znowu potrzebny jest tlen, potrzebny jest respirator, potrzebny jest anestezjolog do obsługi tego respiratora i potrzebne są pielęgniarki, asystenci medyczni. Skąd ich wziąć? Jaki jest pomysł? Bo dać same powierzchnie to jest najprostsze. A teraz trzeba to wszystko przystosować, infrastrukturę dopasować do możliwości działań medycznych. Jeśli taki pomysł istnieje, no to gratulacje.
Mhm. Ostatnio głośno było o tym, że kolejne szpitale w Warszawie odmawiały przyjęcia pacjenta. Właśnie brak miejsc dla pacjentów, nawet tych z zagrożeniem życia, to rozumiem, to jest coś, z czym się państwo borykają na co dzień.
Tak, my się z tym borykamy na co dzień. I to nie jest, tak jak mówią politycy, niechęć lekarza, bo któremu się nie chce pracować, tylko to jest rzeczywiście dramatyczna sytuacja, kiedy lekarz w izbie przyjęć czy coże musi wybrać, którego pacjenta zostawi, a którego odeśle. I oczywiście to, że go przyjmie do szpitala, nie daje gwarancji, że on trafi na łóżko z tlenem. Robimy co się da, ale też mówię w takich warunkach lekkopolowych. Wyciągnęliśmy stare butle tlenowe, których się nie używało od 20 lat. No staramy się do jednego reduktora tlenowego w ścianie podłączyć 3 kable na przykład. Instalacja nam już w tej chwili wysiada i zaopatrzenie szpitala w tlen po prostu nie nadąża za zapotrzebowaniem. Więc wszystko jest już dzisiaj w warunkach takich trochę polowych, ale przecież robimy co się da, nie odchodzimy od łóżek tak jak to sugerują niektórzy politycy w telewizji.
No skoro właśnie pani ten temat wywołała, to wicepremier Jacek Sasin mówi o braku woli części środowiska lekarskiego do walki z koronawirusem.
My na początku epidemii na wiosnę, pamięta pan zapewne, mieliśmy duże wsparcie społeczne. Ludzie stawali na balkonach, klaskali, były jakieś małe akty solidarności z naszą pracą, z tym ciężkim wysiłkiem i tak dalej. Ale to wszystko przygasło. Stało się pospolite i powszechnie. W związku z tym już teraz nikt nam braw nie bije. Natomiast to taki lekceważący ton polityków niestety odnosi bardzo złe skutki. My się czujemy dotknięci. My potrzebujemy wsparcia społecznego, bo my pracujemy na tych stanowiskach od początku marca. Niektórzy z nas nie poszli na urlop. Siedzą na 24-godzinnych dyżurach i pielęgniarki, które już po prostu fizycznie i psychicznie przestają dobrze funkcjonować. Jeżeli nie widzimy wsparcia od polityków, to jest bardzo źle w tej chwili i myślę, że część tych zaangażowanych dotychczas ludzi po prostu odejdzie, ponieważ nie zniosą tego napięcia psychicznego dalej.
Wicepremier Sasin mówi, że jeżeli na ponad 300 lekarzy skierowanych do walki z koronawirusem zgłasza się ponad 20, to nie możemy udawać, że problemu nie ma. Tutaj są też dane, jakby wojewoda opolski mówi, na 190 skierowań 14 lekarzy podjęło pracę. Mazowiecki, że wydał 235 decyzji, kierując lekarzy i pielęgniarki do podmiotów leczniczych, a zrealizowano 58. O co tu chodzi tak naprawdę? Bo tutaj pojawiają się pytania, no z jednej strony są państwa jakieś informacje, tłumaczenia, No a z drugiej strony takie dane i teraz właśnie jak to tłumaczyć, o co tu chodzi tak naprawdę po prostu?
Tak naprawdę chodzi o odpowiedzialność. Ponieważ w ubiegłym roku zaostrzono ewidentnie kary w kodeksie karnym dla, za błędy medyczne zawinione oraz niezawinione. Tylko niezawinione takie, które z systemu wynikają, to po prostu nie każdy lekarz zdecyduje się, mając inną specjalność, zdecyduje się pracować przy pacjencie z COVID. Jeżeli ma być za to pociągnięty do odpowiedzialności, bo potem się okaże, że coś źle wymyślił, źle zrobił i natychmiast prokurator to podchwyci, a kary, które są zapisane w kodeksie karnym dla lekarzy, są najbardziej surowe ze wszystkich zawodów i za błąd medyczny zawiniony i niezawiniony lekarz podlega karze do 5 lat bezwzględnego więzienia, bez zamiany na zawieszenie, a przy śmierci więcej niż jednej osoby może to być 10 lub 15 lat. Mając taką perspektywę i takie zagrożenie, jeśli się każe lekarzowi innej dziedziny iść na stanowisko niezmiernie odpowiedzialne i pracować przy respiratorze, to oczywiście ten lekarz tego nie chce brać na swoją odpowiedzialność. Tym bardziej, że są przepisy jeszcze takie specjalizacyjne, systemowe, które nie pozwalają niektórych czynności zrobić. Ja jako specjalista chorób zakaźnych nie mogę obsługiwać respiratora, bo musi go obsługiwać anestezjolog, bo takie są przepisy. Takie są zalecenia WHO, CDC, Towarzystw Naukowych, Konsultanta Krajowego. Więc tu jest duży chaos i takie coś, jak politycy wymyślają, że sobie wydadzą rozkaz, jak na wojnie, zgłosić się do armii i wziąć karabin i walczyć, to w tym wypadku się nie sprawdzą.
Doktor nauk medycznych Grażyna Cholewińska-Szymańska, ordynator w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie, ciąg dalszy na Radio Z.pl i na Facebooku Radia Z. Pani doktor, a jeszcze pytanie tutaj. Minister zdrowia mówi, że pracuje nad stworzeniem tak zwanej klauzuli dobrego Samarytanina, która pozwoli lekarzom poczuć się bezpiecznie w ramach walki z COVID-19. Błędy popełniane nieumyślnie nie będą karane.
Wie pan co, to on dopiero mówi, dopiero będzie pracował i dopiero nie wiadomo, co się z tego urodzi, czy zostanie zatwierdzone i kiedy to wejdzie w życie. Więc my takich obietnic, że rząd będzie pracował, rząd coś zrobi, rząd pomyśli, pochyli się, to my słyszymy od wiosny. Niestety nam potrzebne jest działanie tu i teraz i dziś, a nie dopiero za jakiś czas.
No właśnie, to pytanie, czy lekcje z wiosny odrobiono, przygotowano się dobrze na jesień, kiedy no było wiadomo, że będzie kumulacja i grypy, i koronawirusa?
Oczywiście, kiedy epidemia przygasła lekko w Polsce, czyli to jest tak czerwiec i początek lipca, a wszyscy dookoła mówili, że będzie druga fala na jesieni. Wszystkie kraje europejskie przygotowywały się już wtedy, w lipcu. Niemcy zrobiły nową strategię, Wielka Brytania, Francja, wszyscy mieli plan na jesień. U nas tego planu nie było, bo wszyscy myśleli, a może nas minie, jeżeli ta wiosenna fala była taka nie za duża, jakoś ją przetrwaliśmy, to przetrwamy i tę jesienną falę. Nikt nie ułożył scenariuszy, nie ma prognoz epidemiologicznych w Polsce. Kraje takie jak Wielka Brytania, czy Francja, czy Holandia, one mają specjalne sekcje pracowników, którzy zajmują się tylko i wyłącznie opracowaniami statystyk prognoz epidemicznych wszystkich chorób i kardiologicznych, i udarów, i nowotworów itd. I to jest narzędzie dla rządu po to, żeby można było sobie zaplanować scenariusze. Taki najgorszy scenariusz, kiedy będzie 20 tysięcy dziennie zachorowań i taki, powiedzmy, scenariusz na mniejszą liczbę i mniejsze wysiłki. I trzeba nam te scenariusze ujawnić, nam, pracownikom medycznym, żebyśmy już w lipcu wiedzieli, do czego się mamy przygotować w październiku, a jak się zwiększy liczba zachorowań, to w listopadzie włączamy na przykład właśnie te hospitalizacje w halach, czy w kontenerach, czy w namiotach. My musimy to wcześniej wiedzieć, musi być plan. W Polsce niestety planu nie ma. Charakterystyczne dla polskiego działania jest działanie impulsywne, z dnia na dzień, żeby nie powiedzieć spazmatyczne. Dopiero jak się coś wydarzy, to słyszymy w telewizji, że rząd weźmie się za coś, pomyśli, że przewiduje, że coś zrobi. Ale do realizacji daleka droga.
To rozumiem, że jesteśmy spóźnieni o pół roku co najmniej?
Myślę, że chyba tak. Że ten plan na to, co jest dzisiaj, powinien być ułożony w lipcu i powinien być na, powinniśmy się z nim zapoznać. Powinniśmy się przygotowywać cały czas na otwarcie tego, zamknięcie i czegoś innego, na właśnie przemieszczanie kadr medycznych na spokojnie, a nie na rozkaz wojewody, rzuć swoją robotę i idź do COVID-u. To nie jest dobra metoda i nikt się takiemu systemowi nie podporządkuje.
Rozumiem, że teraz mamy kumulację grypy i koronawirusa. To pani, w pani opinii, jak to teraz wygląda, jeśli chodzi o liczbę tych przypadków?
To znaczy tak, i nie można powiedzieć, że mamy kumulację grypy, bo w ostatnich latach u nas szczyt sezonu grypowego to jednak przypadał na miesiące styczeń, marzec. Aczkolwiek były lata, kiedy się już w listopadzie zaczynała epidemia grypy. Rzeczywiście my się spodziewamy nadmiaru w tej chwili infekcji górnych dróg oddechowych i część tego ciężaru przejmie na siebie podstawowa opieka zdrowotna, niewątpliwie, bo co roku tak jest, że te lekkie przypadki grypy trafiają właśnie do lekarzy rodzinnych, ale niewątpliwie, jeżeli będzie tego więcej, to lekarze również pacjentów z grypą będą kierować do szpitali zakaźnych. To będzie bardzo trudne do odróżnienia, poza testami takimi laboratoryjnymi. Klinicznie jest to trudne do rozróżnienia, ponieważ jedna i druga infekcja dotyczy układu oddechowego, zapalenia płuc oraz układu nerwowego. Jest i klinicznie bardzo jest to trudno odróżnić, aczkolwiek i jedna i druga ciężka infekcja będzie wymagała hospitalizacji.
Pani jako ordynator w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie, z jakimi pani problemami się na co dzień spotyka?
Brak kadry. To jest bolączka po prostu zakaźników od dawna. Też w statystykach w różnych miejscach, w NFZ-cie, w Ministerstwie Zdrowia, w Urzędzie Wojewódzkim, tam gdzie są wojewódzkie rejestry podmiotów medycznych, liczby dotyczące kadry medycznej, one są bardzo różne i w każdej z tych wymienionych instytucjach jest podana inna liczba pracowników medycznych, a my wiemy, że w realu rzeczywiście jest jeszcze inaczej. Te rejestry są nieaktualizowane od wielu lat. Statystyki opierają się na jakiejś tam, powiedzmy, fikcji, którą szpital musiał zgłosić, żeby dostać kontrakt NFZ-u, bo tego wymagał kontrakt, prawda, określonej liczby pielęgniarek czy lekarzy. Weszły normy pielęgniarskie przecież w ubiegłym roku, tak zwane normy pielęgniarskie na początku ubiegłego roku i na jedną pielęgniarkę według normy musi przypadać nie więcej niż 6 łóżek szpitalnych. Ale ponieważ tak nie było, bo nie ma pielęgniarek, no to co się zrobiło? Wystawiło się łóżka po to, żeby się zgadzała, żeby przystosować normę do liczby zatrudnianych pielęgniarek. W związku z tym tych łóżek dzisiaj nie ma. One są w rejestrach gdzieś tam z poprzednich lat funkcjonują, że realnie ich nie ma. Po każdym remoncie w większym szpitala też liczbę łóżek redukowano. I dobrze, dlatego że my staramy się przypasować naszą substancję, naszą bazę medyczną do warunków XXI wieku. Do łóżka szpitalnego musi być dostęp z trzech stron, musi być w ścianie dostęp do tlenu i różnych innych systemów, ssaków i tak dalej. To musi być nowoczesne. Więc nie może być zagęszczenie w tej chwili na sali 5-6 łóżek szpitalnych i jedna toaleta na końcu korytarza. To już nie jest na dzisiejsze czasy, a na pewno nie na walkę z infekcją, która się szerzy drogą takiej transmisji bezpośredniej. Więc naprawdę i z personelem medycznym, i z liczbą łóżek mamy duży problem od dłuższego czasu.
A czy
pielęgniarek generalnie nie ma. Nie ma asystentów medycznych, takich ludzi do pomocy takiej fizycznej. Więc to jest największy problem.
Czy pani się obawia takiej sytuacji jak we Włoszech, kiedy będzie trzeba decydować, no komu ten tlen podać, a komu, dla kogo nie ma miejsca?
No my poniekąd już to ćwiczymy, muszę powiedzieć. No próbujemy sobie wtedy przesuwać. Różne robimy sztuki, muszę panu powiedzieć, ale to już nie chciałabym tak szeroko na antenie o tym opowiadać. Czasem się odłączy jednego pacjenta na 2 godziny, przesunie się go w inne miejsce, a na to miejsce postawi się łóżko z pacjentem, który wymaga tlenoterapii. No to jest takie, wie pan, janosikowa metoda. Jednemu zabiorę, drugiemu dam. Ale to nie jest metoda dobra oczywiście, bo odpowiadam za obu pacjentów.
Ale rozumiem, że to się odbywa jakby no, pod państwa kontrolą i też ci pacjenci nie są zagrożeni.
Pod kontrolą i decyzja jakaś na ten temat musi być i musimy wiedzieć, że możemy sobie pozwolić na krótkie odłączenie na przykład na 2 godziny jednego pacjenta. To wszystko się bierze z doświadczenia, z pewnej intuicji, z tego, że już wiele lat i wiele infekcji leczyliśmy i mamy tutaj doświadczenie, my zakaźnicy akurat, ale takiego doświadczenia nie będzie miał dermatolog, którego wojewoda oddelegował do mnie do pracy, no nie będzie go miał. I on się boi takie tutaj przyjść, bo rzeczywiście za decyzję będzie odpowiadał lekarz oczywiście. Więc to jest niezmiernie trudna się zrobiła sytuacja.
Pani zdaniem, jakie są prognozy? No tutaj dla służby zdrowia po prostu.
Trzeba w Warszawie otworzyć jeden duży szpital jednoimienny, który będzie przyjmował pacjentów. Ten szpital musi być wyposażony właśnie w łóżka z dostępem do tlenu i w odpowiednią ilość respiratorów. Trzeba do Warszawy jeszcze 300 łóżek szpitalnych dla Warszawy i 60 stanowisk respiratorowych. I to być może na tę potrzebę, jak jest 8 tysięcy, 9 tysięcy zachorowań dziennie, może rzeczywiście starczyć. Oczywiście nie wiemy, jak się potoczy dalej epidemia, bo te restrykcje, które w tej chwili zastosowano, to efekty jej będziemy widzieć za 2 tygodnie. Jeżeli rzeczywiście ludzie się dostosują, jeżeli znowu posiedzą w domach, kto może mieć pracę zdalną, będzie ją robił w domu, będą mniej używać komunikacji miejskiej, to ten efekt będzie i spadek za jakieś 2 tygodnie może nastąpić. Mhm. Do dziś nie dowiedzieliśmy się od władzy, czy co będzie ze świętem zmarłych. Czy cmentarze będą zamknięte, czy nie będą. Ludzie potrzebują przekazu, rzetelnej informacji. I to już dzisiaj, a nie 2 dni przed świętem zmarłych. Tylko już dzisiaj, teraz. Że jest plan, w związku z taką sytuacją, że jest plan, że na cmentarz będzie się wpuszczało na przykład po 100 osób, czy po 10 osób co godzinę. No trzeba jakieś decyzje wydać, ludziom ogłosić i ludzie się do tego podporządkują. A ponieważ jest chaos medialny i jest chaos informacyjny, to niektórzy po prostu w COVID nie wierzą.
No tak, to o tym też jeszcze zapytam, o to też zapytam. A czy pani zdaniem wszystkie te restrykcje, które są wprowadzane przez rząd są po prostu logiczne? Bo na przykład tutaj jest no, duża sprawa z zamknięciem klubów fitness i siłowni, protesty, no i jest już obchodzenie tego rozporządzenia. Czy to ma sens akurat, te siłownie, zamykanie ich?
To znaczy tak, jak zamykamy, to zamykamy, proszę pana, bo na siłowniach możemy myć, czyścić ten sprzęt, oczywiście, ale ludzie są ludzie. Pamiętajmy, że tutaj transmisja wirusa jest zarówno drogą oddechową, jak i na zainfekowanych dłoniach, na rękach. Więc zakładając, że ktoś jest uczestnik tego klubu fitness, jest w okresie wylęgania, jest zakażony, ale jeszcze testu nie zrobił, nie ma objawów, jest bezobjawowy, ale wirusa już sobie ma, to on tego wirusa przyniesie do tego klubu fitness, czy na basen, czy gdzieś. Więc jednak ja bym mimo wszystko była za maksymalnym ograniczeniem skupisk ludzkich, gdzie to tylko się da zrobić.
I rozumiem, że za 2 tygodnie...
Ja nie mówię na długo, to zobaczymy, co się stanie po 2 tygodniach. Jeżeli po 2 tygodniach zobaczymy, że spadła liczba, to działanie było słuszne i być może trzeba będzie jeszcze o 10 dni przedłużyć i już rzeczywiście zrobi się całkiem dobrze, lepiej. Natomiast jeżeli się okaże, że nadal ludzie nie przestrzegają tych zasad, to jednak nie wiem, co dalej zrobić. To trzeba będzie zrobić taki regionalny lockdown w niektórych miejscach, w dzielnicach miast na przykład, albo w powiatach, albo coś na kształt, jak jest teraz, czerwona strefa, tylko restrykcje bardziej takie rzeczywiście zmierzające do zamknięcia ludzi, unieruchomienia ludzi, żeby się nie przemieszczali i żeby nie tworzyli skupisk. Ja też muszę panu powiedzieć jako lekarz w szpitalu, że 90% moich pacjentów, którzy dzisiaj leżą w szpitalu, to są zakażenia podczas spotkań towarzyskich albo spotkań domowych, rodzinnych. Mhm. Najwięcej. Nie mówię tu o wielkich weselach, ale wystarczą, ludzie obchodzą imieniny, ludzie chcą żyć normalnie. Są urodziny 90. dziadka, przyszła cała rodzina, zakażony jest i dziadek, i babcia, i pół rodziny. W związku z tym ludzie tak po cichu próbują ominąć sobie te przepisy, ale to skutkuje źle.
A pani zdaniem, jakby, no nie wiem, bo mówimy o poważnych sprawach, opisujemy, jak to wygląda, a część ludzi tak nie wierzy w ogóle, że to następuje. Nie wierzy w tą pandemię. Dlaczego? Jak z tym działać? Co robić?
Wydaje mi się, że przyczyn na to jest wiele, że ludzie nie wierzą w tą pandemię. Po pierwsze, to są w ogóle, część ludzi to tacy anarchiści, którzy będą wywracać w ogóle porządek rzeczy na tym świecie i im się nie podoba wszystko, to nie tylko COVID. Ale to jest znikoma liczba. Natomiast jak się zapyta tych aktywistów ruchu antycovidowego o argumenty, to oni nie mają argumentów naprawdę. Trzeba również wiedzieć, że jest takie coś jak wypieranie choroby. Jeżeli jest coś, zła informacja, niedobra, przykra, która stwarza mi problem, to nie chcę o niej myśleć, wyrzucam ją z głowy, nie akceptuję jej. To jest taki ludzki mechanizm obronny, który też tutaj ma. Psychologowie podkreślają, że akurat w tej epidemii wyraźnie go wyczuwają. I jeszcze niektórzy aktywiści z tych ruchów antykoronawirusowych mówią, bo nie widziałem chorego, a ja odpowiadam, nie zobaczysz, ponieważ ciężko chory leży w szpitalu i przeciętny Kowalski go nie widzi. Ludzie nie umierają dziś na ulicy, w związku z tym nie widać tego COVID-u. Oni leżą w szpitalach i aktywiści ich nie widzą. I wreszcie kolejną przyczyną tych być może ruchów antycovidowych to jest ta tak zwana infodemia, teraz nowe słowo powstało, czyli które polega na tym, że część ludzi nie akceptuje informacji rzetelnych, płynących, prawda, od ekspertów, ale akceptują wyłącznie media społecznościowe i dla nich jedynym informatorem to są doniesienia właśnie w mediach społecznościowych. Tu powstają teorie spiskowe, tu się różne opisuje rzeczy nieudokumentowane, niepotwierdzone badaniami żadnymi i w związku z tym się ugruntowuje w głowie treści, które są nieprawdziwe, więc też ten taki, te media społecznościowe indukują postawy, które rzeczywiście są nieracjonalne, niepotwierdzone niczym, bo ludzie nie chcą wierzyć w dowody naukowe.
To jeszcze na koniec, o co pani by zaapelowała, żeby do ludzi po prostu, żeby nosili maseczki, rozumiem, to jest podstawa, tak? Mycie rąk to też
nosili
jest podstawa.
Nosili maseczki i mycie rąk. Zwłaszcza ja kładę też nacisk, bo ludzie już do maseczek lekko się przyzwyczaili i tam gdzieś w torebce każda pani nosi, czy pan w kieszeni. Ale maseczka po pierwsze musi być czysta. To nie jest tak, że jedną maseczkę noszę przez tydzień, tylko trzeba naprawdę zrobić zakup. Maskę powinno się nosić 4 godziny. Po 4 godzinach ona już jest na tyle w tych aerozolach zainfekowana tym, co my wydalamy z siebie, że obojętnie, czy tam jest wirus SARS-CoV-2, czy są inne wirusy, czy inne bakterie, maseczka po 4 godzinach do wyrzucenia i nakładamy nową. Ale apeluję również o to mycie rąk. Widać, że w sklepach, w jakichś miejscach publicznych są ustawione dozowniki z tym płynem do odkażania rąk, ale już mało kto te ręce odkaża. A ręce są przenośnikiem wirusa, ogromnym przenośnikiem wirusa, bo trzeba pamiętać, że ręką dotykamy do powierzchni, do klawiatury komputera, do telefonu komórkowego, a na plastiku wirus utrzymuje się 72 godziny, czyli 3 dni może się utrzymywać wirus. Więc klawiaturę komputera też przetrzyjmy płynem do dezynfekcji, czy telefon komórkowy. Trzeba pamiętać o tym, że to wydychane powietrze, w tym kaszlu, czy przy kichnięciu, osiąga dystans do 7-8 metrów. Jak ktoś mocno kichnie, to te cząsteczki aerozoli wydychane z zawartością wirusa trafią do kogoś po 7 metrach. Dlatego jest tak ważna bariera tutaj na twarzy. Lepsza jest maseczka niż przyłbica, bo przyłbica jest nieszczelna. Przyłbica właściwie zastępuje okulary, gogle. I my przyłbic używamy w szpitalu, ale używamy oczywiście masek z silnym filtrem. A maska, znaczy przyłbica nie chroni przed uwalnianiem się tych cząsteczek.
Pani doktor...
Mycie rąk, dystans, Światowa Organizacja Zdrowia i CDC teraz mówi 1,5 metra. Przy takim, jeżeli już musi być bardzo bliski kontakt z kimś, no bo jest taka potrzeba, bo przecież opiekujemy się starymi rodzicami, mamy jakieś sprawy do załatwienia i musimy mieć bliski kontakt z drugim człowiekiem, to ten dystans, czas kontaktu nie powinien być dłuższy niż 15 minut.
Musimy kończyć niestety. Doktor nauk medycznych Grażyna Cholewińska-Szymańska, ordynator w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję, do widzenia. Dobra, już... Okej. Okay. Pani doktor, dziękuję. No, nie udało nam się tutaj połączyć przez Zoom, ale jakoś pociągnęliśmy tą rozmowę przez telefon. Serdecznie dziękuję, zdrowia życzę i pomocy, wytrwałości.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam,
Pozdrawiam serdecznie, do widzenia. Grzesiu, możesz mi to szybko wrzucić do burdego, bo muszę na 9 wejście.
Tak jest.
Dzięki.